Okej, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dobrze się macie? Tak? Super. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja tak zawsze pytam i do końca nie wiem po co. Ale mam nadzieję, że masz się dobrze. A powiem wam, że to jest oficjalny 11 rok funkcjonowania naszego kościoła i takich momentów, jak dzisiaj trochę tutaj było i to jest zawsze fantastyczne, zawsze niesamowite. Najbardziej niesamowite jest to, że wielu ludzi podchodzi do Chrystusa w taki sposób, że Panie Boże, ja chcę, żebyś Ty mnie uzdrowił. A Jezus uzdrawia kogoś. A była taka sytuacja w tym kościele, że pewna kobieta, która miała raka mózgu, lekarze jej dawali miesiąc życia, została uzdrowiona. Ona żyje do dzisiaj, ale ona wzięła tylko część z tego, co Jezus zrobił na krzyżu i wzięła to uzdrowienie i żyła sobie dalej, tak jak wcześniej. I nic się nie zmieniło. Jezus był tylko potrzebny do uzdrowienia. A z drugiej strony byli ludzie, którzy również byli uzdrowieni z raka, którzy są ciągle przy Chrystusie, ciągle idą do przodu. Byli ludzie, którzy doznali uwolnienia. Chrystus ich uwolnił w spektakularny sposób z wielu rzeczy, z wielu nałogów, z wielu skomplikowanych rzeczy. I oni to wzięli, myśleli, że będzie dobrze i dalej sobie żyli tak jak wcześniej, już nie chcieli mieć nic wspólnego z Chrystusem. A i byli ludzie, którzy poznali Chrystusa, Chrystus przebaczył im grzechy, i trwało to jakiś czas, a później znowu schowali swoje życie do kieszeni i żyli sobie dalej, tak jak wcześniej. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o czymś, co jest niesamowicie istotne i niesamowicie ważne. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w czasie tych wszystkich historii, które tutaj były, pojawiało się jedno imię cały czas i tym imieniem był Jezus Chrystus. To On jest sprawcą przemiany w życiu ludzi, to On jest tym, który ulepsza nas, On jest tym, który przemienia nas, On jest tym, który daje nadzieję, uwalnia, uzdrawia i zbawia. On jest tym. I wierzę, że mówię do ludzi, którzy przyszli do Chrystusa, którzy pragną wszystkiego, co on ma do zaoferowania i wszystkiego, co wiąże się z pójściem za Chrystusem. Oni nie chcieli tylko uzdrowienia, oni nie chcieli tylko uwolnienia, nie chcieli tylko zbawienia, ale oni są wszystkiego, co Jezus Chrystus zrobił dla nich na krzyżu. I chciałbym dzisiaj mówić o takiej rzeczy, która jest najbardziej istotna i najbardziej istotne nie jest uzdrowienie. Ono jest bardzo ważne, ale ono nie jest najważniejsze. Chciałbym mówić dzisiaj nie na temat uwolnienia, które jest niesamowicie istotne i Chrystus również umarł za to, abyśmy mogli być wolni od wszelkich nałogów. Ale dzisiaj chciałbym mówić na temat największego problemu, który posiada człowiek. I jeśli miałbym znaleźć wspólną rzecz odnośnie każdej osoby, która istnieje na planecie Ziemia, to nie jest to tylko to, że mieszkamy na planecie Ziemia, to nie jest tylko to, że korzystamy z tlenu do oddychania, to nie jest to, że każdy się rodzi i kiedyś umiera, ale jest jedna wspólna rzecz odnośnie nas wszystkich i tą rzeczą jest to, że grzeszymy. No, słowo, którego często nie używamy obecnie, i kiedy mielibyśmy podać definicję grzechu, to grzech jest przestępstwem pewnego regulaminu, który stworzył Bóg. I dzisiaj chciałbym ci powiedzieć mniej więcej trochę na temat tego grzechu i będziesz mógł się z tym zidentyfikować, ale co najważniejsze, powiem ci, jak wyjść z tej sytuacji, jak móc wyjść z tej sytuacji i nie chciałbym wspominać imienia Kościół, ale chciałbym wspominać tylko jedno imię w tym wszystkim i tym imieniem jest Jezus Chrystus. Relacja z Jezusem ciebie zbawia, relacja z Jezusem determinuje twoją przyszłość, nie relacja z Kościołem. I to jest bardzo istotne i chciałbym, żebyś miał tą świadomość. Temat tego, o czym chcę mówić, to jest jak wrócić do Boga. Jak wrócić do Boga. Czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem, zgodzisz się z niektórymi rzeczami, które wypływają z Biblii, ale czasami jest tak, że nawet kiedy ja patrzę na swoje życie, czasami są lepsze i gorsze dni. Są dni, kiedy jestem bardzo blisko Boga, później dzieją się jakieś dziwne rzeczy w moim życiu i oddalam się od Boga. I myślę, że to jest taka przypadłość każdego z nas. I dzisiaj chciałem mówić też na temat takiego ostatecznego i finalnego powrotu do Boga, który jest w stanie zmienić całkowicie twoje życie. Użyję do tego historii, która jest najbardziej znaną historią w tym kraju, odnośnie Boga, który jest Bogiem przebaczenia. Użyję do tego historii o synu marnotrawnym, historia o dwóch synach, historia o ojcu, który został zostawiony przez jednego z synów. Syn się bardzo dobrze bawił, a ojciec czekał na niego. To się wydaje, że to jest tylko taka historyjka, która zawiera mnóstwo, ale to mnóstwo głębi i mnóstwo znaczenia, które może mieć wpływ na twoje życie. Pierwsza istotna rzecz, pierwszy istotny punkt to jest grzech człowieka. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, możesz sobie to sprawdzić w domu, werset od 11 do 13. Powiedział też pewien człowiek, miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Bardzo prosta historia, która pokazuje jedną rzecz. Dwóch synów, jeden syn przychodzi do swojego ojca i mówi: ojcze, ja chciałbym, abyś dał mi to, co będzie mi się należeć po twojej śmierci. Wyobrażasz sobie, jeśli posiadasz dzieci, wyobrażasz sobie, że twój syn albo córka przychodzą do ciebie i mówią: wiesz co, tato, spisałeś już testament, spisałeś swoją ostatnią wolę, bo ja bym chciał z tego korzystać, co będzie dla mnie, kiedy ja umrę. Kiedy ty umrzesz, ojcze. To jest bardzo miła historia, bardzo miły kontekst, było to nie na miejscu, było to niewłaściwe, było to złe, ale pomimo wszystko ojciec pozwala na ten ruch swojemu synowi z jednego prostego względu. Bóg daje nam wolną wolę. Ja i ty mamy wolną wolę. Ty możesz teraz wyjść z tego miejsca, możesz tutaj zostać, możesz pojechać sobie teraz do Kluczborka, jeśli masz samochód, a możesz pojechać do Wojciechowa. Masz wolną wolę. Masz wolną wolę. Tylko ta wolna wola, źle zarządzana, prowadzi do katastrofy, a wolna wola, dobrze zarządzana, prowadzi do czegoś dobrego. Pierwsza rzecz odnośnie, taki punkt A odnośnie grzechu jest taki. Grzech oddala nas od Boga. Grzech oddala nas od Boga. Bóg jest świętym Bogiem, który nie jest w stanie patrzeć na to, co jest zepsute, na to, co jest grzeszne, na to, co nie przestrzega Jego prawa. Druga rzecz. Grzech zawsze kosztuje więcej niż myślimy. Grzech zawsze kosztuje więcej niż myślimy. Tak naprawdę, kiedy człowiek grzeszy, świadomie bądź nieświadomie, ale kiedy grzeszysz, to nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, jakie będą konsekwencje tego, co robisz. Nie jesteś w stanie przewidzieć tego, tylko Bóg zna przyszłość tego. Dlatego Bóg, dając przykazania, to każde przykazanie wynika z Jego miłości do nas, a nie chęci zabrania nam wolności. My myślimy, że Bóg daje swoje prawo po to, aby ograniczyć naszą wolność, ale tak naprawdę Bóg daje swoje przykazania po to, aby chronić naszą wolność. Aby chronić naszą wolność. I moglibyśmy tutaj mnożyć przykłady grzechów, ale ja patrząc na swoje życie, patrząc na swoje doświadczenie, które również ty posiadasz, to jesteś świadomy jednej rzeczy. Grzesząc, łamiąc Boże prawo, wiele razy byłeś zdziwiony tym, jak bardzo daleko to zaszło. Jakie pojawiły się konsekwencje tego, co zrobiłeś. Trzecia rzecz odnośnie grzechu, to jest grzech to jest życie według swoich własnych zasad z nieznajomością konsekwencji. I teraz trochę teologii, takiej suchej teologii. Człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Kiedy człowiek się rodzi się z martwym duchem, ale rodzi się z żywym ciałem i żywą duszą. Dusza to jest nasz umysł, dusza to są nasze emocje, i dusza to jest nasza wolna wola. To jest dusza, składa się z tych trzech rzeczy. A więc my rodząc się, rodzimy się z martwym duchem i to jest niesamowicie istotne, ponieważ duch, który jest w nas, jest odpowiedzialny za komunikację z Bogiem. Nie jesteś w stanie mieć relacji z Bogiem, jeśli twój duch jest martwy, ponieważ Bóg komunikuje się z ludźmi tylko przez ducha, a nie przez duszę. Nasza dusza jest głównym czynnikiem, który powoduje, czy grzeszymy, czy nie grzeszymy. Nasza dusza to jest grzech wynika z tego, co ja myślę, że jest właściwe. Dusza mi mówi, co jest właściwe, a więc ja robię to, co jest właściwe. Ja przez 20 lat mojego życia A może tak 10 bardzo świadomie, kiedy nie znałem Chrystusa, kiedy nie oddałem swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to ja sobie wybierałem, co jest właściwe. To ja decydowałem, co jest właściwe. Druga rzecz jest taka, co ja myślę, że jest właściwe. Skoro dusza to jest mój umysł, to jest również to, jest to, co ja myślę na temat tego, co jest właściwe. Trzecia rzecz to jest to, co ja czuję. Nasza dusza to są emocje, a więc to, co ja czuję, że jest właściwe, ja robię to, co jest właściwe, ja to, co czuję, tak, to jest dobre, ja to czuję. I nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, co mówi Boże prawo. Ja się sugeruję tylko i wyłącznie moją wolną wolą, ja się sugeruję moimi emocjami, ja się sugeruję moim umysłem. I robię sobie to, co ja chcę, co uważa moja dusza. Takie życie doprowadzi cię do niczego innego, jak do tego, że będziesz daleko od Boga, ponieważ Bóg nie jest w stanie się kontaktować z tobą przez duszę. Bóg jest w stanie kontaktować się z tobą tylko przez ducha. Dobra wiadomość jest taka, że twój duch może zacząć żyć, kiedy Duch Święty zamieszka w tobie. Jak to zrobić? To jest bardzo skomplikowane. Trzeba przyjść do Boga i powiedzieć: Panie Boże, ja zgrzeszyłem tyle razy, ja proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech i proszę Cię, abyś oczyścił moje serce, abyś oczyścił moje życie i chcę, abyś zamieszkał w moim sercu i chcę, żebyś był Panem mojego życia. To jest coś, co wydarzyło się w ich życiu. Nic więcej. Oni nie przeszli przez skomplikowany proces dwutygodniowej indoktrynacji, kiedy siedzieli w bunkrach i nie mieli nic do jedzenia, nie mieli światła i uczyliśmy ich tych trzech pytań, macie powiedzieć tak, bo jak nie, to znowu wywieziemy was do bunkra. Nie, to jest po prostu ich wolna wola, to jest ich wolna wola, oni podjęli decyzję, że oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Bóg, nikt inny, ale Bóg czyni w ich życiu pewne zmiany. Księga Izajasza napisała, Izajasz w swojej księdze w 53 rozdziale, 700 lat przed tym, zanim pojawił się Jezus Chrystus. 700 lat to jest tak samo, jakby ktoś napisał o tobie w roku 1316. Wyobrażasz to sobie? 1316 rok ktoś napisał o tobie i wszystko się sprawdza z dokładnością co do każdego słowa. Izajasza 53 rozdział to jest opis Mesjasza, który pojawił się 700 lat później i w tym opisie Mesjasza jest podany powód, dlaczego Mesjasz przyszedł na ziemię. Izajasza 53 rozdział i 6 werset Biblia mówi tak. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Największy problem człowieka jest taki, że my sobie żyjemy jak chcemy, jak czujemy, jak decydujemy i jak myślimy, że jest właściwie. Ale chwilę przed śmiercią nie będziesz już tak chciał żyć, nie będziesz już tak dalej chciał żyć, będziesz chciał coś zmienić, o ile będziesz miał możliwość jeszcze podjąć decyzję, żeby coś zmienić. Będziesz chciał, bo wiesz o tym, że nie będziesz pewny tego, gdzie wylądujesz w chwili śmierci, bo nie masz żadnej pewności. Bóg daje nam swoje przykazania, aby nas chronić i aby chronić innych ludzi przez nasze czyny. Biblia mówi nie kradnij, nie dlatego, że Bóg nie lubi złodziei, to w ogóle nie o to chodzi, ale chodzi o to, abyś po pierwsze nie wylądował za to w więzieniu, a po drugie, żeby ktoś nie stracił na skutek twojej działalności. Biblia mówi nie cudzołóż, nie z tego względu, że chce hamować twoją wolność, ale jest prawo małżeństwa ustanowione również przez nasz kraj, kiedy mąż pobiera się z żoną, to mąż należy do żony, żona należy do męża i to jest święte i to jest tak i amen, to jest podpisane, to jest konkretne prawo i ja nie mam żadnego prawa do żony innego męża. Ani ty nie masz prawa do męża innej żony. To jest święte przykazanie i wszyscy jesteśmy świadomi tego, co powoduje cudzołóstwo w życiu ludzi, którzy doświadczają tego i w życiu dzieci, które jeszcze się w tym wszystkim pojawiają. Bóg nie daje przykazań, aby cię hamować albo zabierać twoją wolność. Bóg daje przykazania z jednego prostego względu. On ciebie kocha. On wie, że grzech oddziela cię od Niego i nie jesteś w stanie mieć relacji z Bogiem, dopóki nie przyjdziesz do Niego i nie poddasz Mu swojego życia, kiedy twój duch zacznie żyć i Bóg się zacznie z tobą komunikować. Biblia fachowo nazywa to nowonarodzeniem, czyli coś, co było martwe, rodzi się, a więc rodzi się twój duch. Druga rzecz, grzech nas upadla. Ewangelia Łukasza, znowu historia o synu marnotrawnym. Co ciekawe, słowo marnotrawny w języku greckim oznacza bez granic. bez zasad i bez granic. Życie w marnotrawny sposób to jest właśnie życie bez granic, bez zasad, tak jak ja chcę. Tak jak ja chcę. A gdy wszystko wydał, mowa jest o tym synu, który wziął swój majątek, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przyszedł do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pas świnie. I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Co za straszny obraz tego, że nagle ten syn, który miał pieniądze, wszystko roztrwonił, i nagle zostaje upodlony do tego stopnia, że nie ma żadnych pieniędzy i je to, co jedzą świnie. To jest radykalny obraz, który pokazuje jedną rzecz. Grzech nas upadla. Grzech odziera nas całkowicie z naszej godności, z naszego poczucia wartości, bo w pewnym momencie zauważamy, że stajemy się niewolnikami grzechu. Nie, ja wszystko kontroluję. Kontrolujesz do czasu. Witalij prowadzi ośrodek dla ludzi uzależnionych. Fantastyczny ośrodek. To takie blokowanie produktów w czasie kazania. I założę się, że każdy z tych ludzi na samym początku myślał, że on wszystko kontroluje. I ty dzisiaj siedzisz tutaj i myślisz, że ty wszystko kontrolujesz. Ale grzech nas upadla. Wiesz, to jest ciekawe. Wiesz, że kiedy skłamiesz raz, to żeby później utrzymać wartość tego kłamstwa, żeby ono było dalej wiarygodne, to musisz skłamać kolejne 10 razy. Kolejne 10 razy, aby przykryć jedno kłamstwo. To jest szok. I powiem wam, czytałem artykuł, co ciekawe, wypowiedź Pameli Anderson, tak? Drodzy panowie, wyobraźnia na ziemię. Pomyśl teraz o dużym białym słoniu. I ona wypowiadała się bardzo negatywnie na temat pokolenia, naszego pokolenia, pokolenia pornograficznego. I wymieniła kilka punktów, które powoduje pornografia, czyli spojrzenie, oglądanie nagich kobiet w różnych dziwnych sytuacjach. To nie jest twoja żona, ty nie masz prawa do tego, aby oglądać cudzą nagość i Bóg o tym mówi. I powiem wam, co powoduje pornografia. Kiedy oglądasz pornografię, po pewnym momencie facet nie jest w stanie się podniecić, patrząc na nagą swoją żonę. To są dowody naukowe, nie patrzcie na mnie tak dziwnie. Po drugie, pornografia zabija twoje libido. Libido, czyli to, o czym marzą wszyscy mężowie, żeby żona miała tego więcej. Czyli poczucie podniecenia. Pornografia to zabija. Po trzecie, pornografia czyni twoje życie seksualne leniwym, ponieważ twoja żona nie jest gwiazdą porno i nie jest w stanie robić rzeczy, które są napchane do twojej głowy. Po czwarte, pornografia powoduje, że to, co jest piękną intymnością, czyli to, co nazywamy, że małżeństwo się kocha w tym momencie, staje się zupełnie obcą koncepcją, ponieważ seks zostaje zmieniony, jego koncepcja zostaje zmieniona do zupełnie czegoś innego. Tutaj chodzi zupełnie o coś innego. Tutaj chodzi o wykorzystanie drugiej osoby dla moich własnych celów i nie interesuje mnie dobro drugiej osoby. Po piąte, pornografia powoduje, że normalne współżycie seksualne z żoną staje się nudne. Dlaczego? No bo twoja żona jest gwiazdą porno. To wszystko nie jest reżyserowane, to jest życie. Tak? To jest trochę jak filmy Hollywood. Oglądasz film Hollywood romantyczny i tak dalej życie w filmie Hollywood mniej więcej wygląda tak, że z 90% jest pokazanych romantycznych, wspaniałych scen łóżkowych, jest cudownie i są zakochani, chodzą na spacery, a 10% to jest takie trywialne życie, jak pójście na zakupy, odebranie dzieci z przedszkola. Moje doświadczenie z trójką dzieci to jest zupełnie na odwrót. 10% to są takie fantastyczne momenty, jak już sobie wywalczysz wolny czas i dzieci idą do szkoły. Chwała Bogu, że skończyły się wakacje. A 90% to jest normalne życie. To jest normalne, zwyczajne życie. Kolejny punkt. Pornografia powoduje, że ten, który to ogląda, jest mu bardzo trudno być delikatnym, ponieważ ogląda zupełnie coś innego. Ogląda kobiety traktowane przedmiotowo, kobiety, które służą tylko do zaspokojenia potrzeb mężczyzn i nie ma w tym w ogóle niczego, co można by nazwać romantycznym. Pornografia uczy nas, kolejny punkt, natychmiastowego zaspokojenia, a nie długiego czasu wspólnego z drugą osobą, rozmowy, tak zwanej gry wstępnej. W pornografii nie ma gry wstępnej. Tam nie ma gry wstępnej. Tobie nie pokazują gry wstępnej, pokazują ci tylko po prostu od razu chore obrazy, które zniszczą twój umysł. Pornografia niszczy właściwy obraz tego, co jest atrakcyjne. Kiedy oglądasz pornografię, to wpadniesz albo w kompleksy, albo w pychę. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, aby stać się tak atrakcyjny, czy tak atrakcyjna, jak ci ludzie, którzy tam występują. I to powoduje chore kompleksy. Kobiety żyją zdołowane, faceci żyją zdołowani, bo nie są tacy, jak ludzie w ekranie, których oglądasz. I ostatnia rzecz. Pornografia prowadzi nas tylko i wyłącznie do egoizmu i niczego więcej. Widzisz, nie jesteś w stanie przewidzieć pewnych rzeczy, które zaczynasz robić, które Bóg ci zakazuje, nie jesteś w stanie przewidzieć, jak to się skończy. I oglądałem wiele filmików ludzi, którzy byli uzależnieni od pornografii i każdy ci potwierdzi, że to wszystko jest prawdą. Że nagle całe życie seksualne nie ma większego sensu, ponieważ ja chcę tylko zaspokoić samego siebie, a moja żona, nie ma to żadnego znaczenia. Bóg nie mówi, nie oglądaj tego, czego nie masz prawa oglądać, bo On nie lubi pornografii. Wiecie, wiele z tych ludzi, którzy tam występują, wiele kobiet szczególnie, to są ludzie, którzy zostali bardzo często porwani. To są ludzie, którzy są zmuszani do pewnych rzeczy, których nie chcą robić. I nie wiem, czy wiesz, ale jeśli chodzi o niewolnictwo wśród ludzi na świecie, to jest najwyższy wskaźnik w historii tego świata. 27 milionów ludzi są niewolnikami albo seksualnymi, albo fizycznymi. Sporo kobiet w domach publicznych, to nie są kobiety, które tam chcą, ponieważ bo to jest ich, nie wiem, forma spędzania wolnego czasu, albo one to lubią. Spora część z nich to są kobiety, które nie mają innego wyjścia. Mniej więcej działa to w taki sposób, że jeśli ty nie będziesz tego robić, to wybijemy twojego męża i twoje dzieci, które mieszkają w innym kraju. Nie masz paszportu, jesteś nikim. I miej świadomość, że ilekroć to oglądasz bestialstwo cierpiących ludzi, którzy robią pewne rzeczy i tylko się uśmiechają, bo nie mają innego wyjścia. Grzech upadla. Grzech cię okradnie, grzech cię ograbi i zmieni coś w twoim umyśle i będziesz musiał się długo z tego leczyć. Trzymanie się Bożych zasad gwarantuje ci jedną rzecz. Zdrowie psychiczne, zdrowie emocjonalne i normalne relacje z ludźmi i przede wszystkim z twoją żoną. Trzecia rzecz. Kluczowa decyzja. Pojawia się kluczowa decyzja, którą ty też możesz podjąć. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset od 17 do 18. Ten syn marnotrawny, żyjący bez granic, żyjący bez żadnych ograniczeń, robiących co chce i karmiących się tym, co jedzą świnie. Biblia mówi tak, wtedy upamiętał się i powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Następuje moment, ja wierzę, że ten moment następuje w życiu każdego człowieka, który żyje. Dlaczego? Biblia mówi o jednej rzeczy. Bóg włożył w serce człowieka wieczność. Ta wieczność, która pulsuje w nas, mówi do ciebie, że musi być coś więcej. W tym tygodniu, idąc na siłownię, na siłownię, jak dwa razy w tygodniu. I idąc na tą siłownię, to w tej drodze na siłownię Po prawej stronie znajdują się wywieszone nekrologi. I w pewnym momencie popatrzyłem, zawsze patrzę na nekrologię, ilekroć tamtędy przechodzę. Zobaczyłem śmierć jednego chłopaka, którego twarz kojarzyłem, nie znałem go osobiście. I to, co mnie uderzyło, on miał 22 lata. 22 lata. Pracował w Holandii. I kiedy był w Holandii, po pracy postanowił, że pójdzie sobie popływać. Będąc w wodzie, dostał jakichś skurczów, nie było nikogo, kto mógł mu pomóc. Utonął. Nie żyje. Wczoraj czy przedwczoraj był jego pogrzeb. Takie historie mnie rozwalają. Takie historie powodują, że zaczynam i myślałem w inny sposób na temat życia, które nam się wydaje, że nie ma końca. A tak naprawdę nasze życie jest bardzo trywialne. Nasze życie jest po prostu czymś bardzo delikatnym. Nasze ciało jest czymś tak delikatnym, że uszkodzić nas to jest żaden problem. A więc Bóg puka do naszych serc, tak jak pukał do marnotrawnego syna, który w pewnym momencie podjął decyzję. Ja chcę wracać do Ojca. Ja chcę wracać do Ojca. Mój Ojciec, ja tu jem rzeczy, które jedzą świnie, ja nie chcę tak żyć. To nie jest tylko nowina, wiecie, dla ludzi, którzy są narkomanami, alkoholikami, ludźmi, którzy sobie nie radzą i rezydentami w Italii. To nie jest tylko dla takich ludzi, to jest dla każdego z nas, ponieważ każdy z nas ma problem z grzechem. I w momencie, kiedy grzeszysz i zdajesz sobie sprawę ze swojego grzechu i chcesz wrócić do Ojca, to jest jedna osoba żyjąca w całym wszechświecie, która zrobi wszystko, abyś nie wrócił do Ojca. Czy w tą osobę nie wierzysz, czy nie wierzysz, to nie ma większego znaczenia. Ta osoba, którą za chwilę wymienię, jej zależy na tym, żebyś nie wierzył w jej istnienie, bo w tym momencie nie wiesz, kto cię męczy, nie wiesz, kto cię trzyma z daleka od Ojca. Tą osobą jest diabeł, który sprytnie działa i funkcjonuje, który zrobi wszystko, abyś nie wrócił do domu Ojca, ponieważ w domu Ojca już nie jesz tego, co jedzą świnie, ale tam znajdujesz wolność, zbawienie, uzdrowienie, tam znajdujesz pokój, tam znajdujesz normalne, zdrowe relacje i tam zaczynasz się odbudowywać, bo światłość dotknęła twojego życia. I czas pomiędzy grzechem a powrotem do Boga czyni przestrzeń dla oskarżyciela, tak jest nazywany diabeł w Biblii, który zrobi wszystko, aby trzymać nas z dala od Boga. Kiedy grzeszysz, to nie wiem, czy zauważyłeś taką, każdy z nas ma doświadczenie z tym, ale kiedy grzeszysz, to diabeł zrobi wszystko, abyś nie robił nic z tym, aby wrócić do Boga, po prostu przyjść do Niego, nie wiem, uklęknąć przed łóżkiem, albo stanąć przed łóżkiem, albo usiąść przed łóżkiem, powiedzieć, Boże, wybacz mi moje grzechy. Dlatego, że grzech powoduje w nas poczucie niegodności, ograbia nas z wartości i my czujemy się niegodni, aby wracać do Boga. Czy ten syn, który nie pachniał zbyt miło, czy ten syn, który roztrwonił absolutnie wszystko, co miało mu się należeć dopiero po śmierci ojca, czy ten syn powinien się czuć godny? Absolutnie nie. On chciał się stać jednym z najemników. I czwarta rzecz, grzech okrada nas z wartości, a Bóg dodaje nam wartości. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 19. I ten syn marnotrawny mówi tak, i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest najbardziej romantyczny opis Boga i jego relacji, jego miłości względem człowieka, jaki podaje nam Biblia. Ojciec wypatrywał swojego syna, który roztrwonił wszystkie pieniądze, które mu ojciec dał, który nie pachniał zbyt miło i ten syn żył w totalnym pohańbieniu, czy wróci, czy ojciec go z powrotem przyjmie, czy go nie przyjmie, a więc on już nie chciał być synem, ale jednym z niewolników. I pamiętam 20 lat temu, kiedy wydarzyła się ta sama sytuacja w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że jestem grzesznikiem i zrozumiałem, że ten mój grzech, tak naprawdę ja w tym momencie zasługuję na piekło, kiedy umrę, ponieważ Biblia mówi, że jeśli zgrzeszysz chociaż w jednym przykazaniu, jesteś winien wszystkich przykazań. I kiedy zdałem sobie z tego sprawę, to chciałem wrócić do Boga, ale nie miałem zielonego pojęcia, czy On mnie przyjmie, czy On mnie nie przyjmie, patrząc na swoje życie. I to jest piękna historia. Tak naprawdę ta historia, to jedno zdanie, opisuje kilka tysięcy lat od momentu, kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy człowiek upada, kiedy człowiek żyje w Starym Testamencie, kiedy Bóg wybiera naród Izraela. To jest jedno wielkie poszukiwanie człowieka przez Boga, który stworzył wszystko, aby go znaleźć, aby człowiek nie żył w wiecznym potępieniu, aby człowiek uniknął potępienia, aby człowiek uniknął piekła i aby mógł doświadczyć zbawienia już tutaj na ziemi. I ojciec, czekając na ludzi, ma świadomość, że będzie taki moment, że wielu ludzi wcale nie wróci do niego, ale będzie dalej żyło według swoich zasad. Dalej według swoich zasad. Ja wiem, co jest właściwe, ja czuję, co jest właściwe, ja myślę, że to jest właściwe, ja decyduję, co jest właściwe. Będziemy ciągle posługiwać się naszą duszą. Możesz powiedzieć, to jest takie gadki. Napisz mi na kartce, że za tydzień na 100% będziesz żył. Czy ten chłopak, 22-letni, idąc do pracy, idąc później popływać, czy myślicie, że on nie miał dokładnie takich planów, jak my mamy? Czy on sobie to zaplanował? Czy on był na to gotowy? Absolutnie nie. To się po prostu wydarzyło. I my mamy jedną rzecz, która jest bardzo śmieszna, że my myślimy, że śmierć przechodzi obok nas i my chodzimy tylko na pogrzeby. Gwarantuję ci, jeden z tych pogrzebów będzie twój. A więc grzech okrada nas z wartości, powoduje, że nie czujemy się godni. I zobaczcie, co mówi ojciec. On przychodzi i mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i niebu, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem, lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę i obuwie na nogi. To jest niesamowita historia. On przychodzi śmierdzący świniami, przepraszam, ale tak było, roztrwonił wszystko i przychodzi i mówi: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zgrzeszyłem przeciwko niebu. Popełniłem błąd, to było złe, ale chcę wrócić do Ciebie. Uczyń mnie Twoim najemnikiem, bo nie jestem już godny, aby był Twoim synem. I Bóg robi niesamowitą rzecz. Dajcie mu szatę, co oznaczało, zdejmijcie mu tę brudną szatę, gdzie jadzę świniami. Innymi słowy, dajcie mu czystą szatę, bo on jest sprawiedliwy w moich oczach. Dajcie mu pierścień, co oznacza, że jest ciągle częścią rodziny i dajcie mu nowe sandały ze względu na to, że tylko niewolnicy chodzili boso. Ojciec przemienił całkowicie to, kim on był. Na podstawie tego, że syn powiedział: ja wracam do ojca. I teraz jest najpiękniejsza rzecz. Ostatnia i najpiękniejsza rzecz. Koszt przebaczenia naszego grzechu został poniesiony przez ojca, a nie przez ciebie. Ty nie możesz nic zrobić poza podjęciem decyzji powrotu do ojca, aby dostąpić całkowitego przebaczenia, aby dostąpić zbawienia i abyś mógł poznać Chrystusa. Ta sama historia, ojciec mówi: przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ktoś musiał umrzeć, aby grzechy syna zostały przebaczone. Ktoś musiał ponieść śmierć, czyjaś krew musiała zostać przelana, aby syn mógł mieć przebaczone. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, Biblia mówi tak: i prawie wszystko jest oczyszczone krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechu. Stary Testament funkcjonował tak cały czas. Abyś mógł dostąpić przebaczenia, musiała zostać przelana krew, ponieważ Bóg na samym początku powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ktoś musi ponieść śmierć, aby twoje grzechy były przebaczone. To ty powinieneś ponieść śmierć, ale Bóg wprowadził system ofiarniczy, kiedy zwierzęta, kiedy krew zwierząt była przelewana, aby człowiek miał przebaczone grzechy. Mniej więcej wyglądało to tak, kiedy byłeś Hebrajczykiem, zgrzeszyłeś, przychodziłeś do świątyni i przed świątynią kupowałeś jakieś zwierzę, w zależności od twojego stanu majętności. Kupowałeś albo gołębia, kupowałeś, byłeś bogaty, kupowałeś baranka. I przychodziłeś i kapłan brał to zwierzę, stało kładzione na ołtarzu. Ten, który przyniósł to zwierzę, wyznawał swoje grzechy. I te grzechy w symboliczny sposób przechodziły na te zwierzęta. I w tym momencie, kiedy te grzechy zostały wyznane, kapłan podcinał gardło temu niewinnemu zwierzęciu i została przelewana krew. I kapłan mówi, masz przebaczone. Idąc trochę dalej i używając trochę bardziej twojej wyobraźni, to pewnie jesteś świadomy tego, że Jezus Chrystus jest nazwany Barankiem Bożym. Bo Bóg postanowił przyjść na ziemię i złożyć siebie w ofierze, aby go ukrzyżowano, aby jego krew była przelana, aby każdy, kto przyjdzie do niego i mu uwierzy, tak jak ta siódemka, i mu zaufa, mógł doświadczyć przebaczenia. Dlatego Biblia mówi bardzo radykalnie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeśli chcesz wrócić do Ojca, to musisz przejść obok krzyża Chrystusa, stanąć przed Nim. I to, co przed krzyżem masz zrobić, to jedną rzecz, to masz to, że masz wyznać swój grzech, a z drugiej strony masz przyjąć przebaczenie, które On ci daje. I Stary Testament mówił, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I ginęły zwierzęta. Ale list do Rzymian mówi, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jezus zakończył Stary Testament. Już krew zwierząt nie jest przelewana, ponieważ została przelana krew samego Boga, a powodem, dla którego ta krew została przelana, ten powód jest widoczny dla ciebie każdego dnia, kiedy jesteś w łazience i przyglądasz się swojej twarzy. Ty jesteś tym powodem. I będąc zupełnie szczerym, to być może do tej pory nigdy nie słyszałeś, co Jezus zrobił dla ciebie, ale teraz już wiesz. Teraz już wiesz. Co zrobisz z Jezusem, który umarł, aby oczyścić twoje grzechy? Kiedy człowiek przychodzi do Chrystusa, kiedy wyznaje swoje grzechy, kiedy zaprasza go do swojego serca, to w tym momencie dzieje się jedna rzecz, o której mówiłem wcześniej. Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie i budzi się do życia twój duch, który był martwy. Jesteś w stanie zacząć komunikować się z Bogiem poprzez Ducha. Co więcej, Biblia mówi o tym, że ten Duch Święty, który zaczyna mieszkać w tobie, jest gwarancją, że należysz do Boga. Nie ma żadnej innej gwarancji. Ten Duch, który mieszka w nas, zaczyna mówić, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego własnością. To jest to, czego doświadczyli ta siódemka ludzi. W bardzo różny, dziwny sposób. Ale spotkali się z Chrystusem i powiedzieli, przepraszamy Cię za nasze grzechy, chcemy, abyś był naszym Panem. Chcę Ci zadać teraz pytanie. Jeszcze raz wybiję wątpliwości z Twojej głowy, bo w Twojej głowie może się pojawiać, a to tak chcą mnie zwabić. Jezus Chrystus chce Cię tak przyciągnąć do siebie, że oddał swoje życie za Ciebie. Tu w ogóle nie chodzi o Kościół. Być może widzimy się po raz ostatni. Być może widzimy się po raz ostatni. Masz wolną wolę. Ale chcę Ci zadać pytanie, nie co zrobisz z Kościołem, bo to nie ma większego znaczenia. Pytanie, co zrobisz z Jezusem? Bez Niego nie masz szans na zbawienie. Bez Niego nie masz szans na zbawienie. Jeśli mogę Ci zabrać jeszcze dosłownie 60 sekund. Ktoś mi da 60 sekund. Okay. Jakieś 20 minut. Żartuję. 60 sekund. I te 60 sekund to będzie... Tylko minutę chcę Ci zabrać. Minutę. Bóg chce Ci zabrać tylko minutę dzisiaj. To będzie taki moment, gdzie chcę Cię zabrać, abyś stanął przed Bogiem, abyś skłonił swoją głowę, abyś zamknął swoje oczy na chwilę. Nikt Cię nie okradnie w tym czasie, gwarantuję. Żebyś stanął dzisiaj, bądź siedział przed Bogiem i odpowiedz na to pytanie, co zrobisz z Jezusem? Co zrobisz z Jezusem? Jeśli chcesz podjąć decyzję, tak jak ten syn marnotrawny, że wracasz do domu Ojca, że chcesz wrócić do domu Ojca, że chcesz wrócić do Ojca, że chcesz żyć z Nim, to proszę pomódl się ze mną taką modlitwą, jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Powtórz za mną taką prostą modlitwę. To jest jedyna modlitwa, którą się modlisz ze mną, być może w całej historii naszej znajomości. Ale ona ma na celu przyprowadzić Cię do Jezusa, abyś mógł wrócić do Ojca. Powtórz za mną tę modlitwę. Panie Jezu, chcę wrócić dzisiaj do Ciebie. Wiem, że jestem grzesznym człowiekiem i do tej pory żyłem tak, jak chciałem. Robiłem, co chciałem. To ja decydowałem, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. I chcę dzisiaj podążać za Tobą. Proszę Cię, Jezu, przebacz mi. Oczyść moje serce. I zamieszkaj w moim sercu. Panie Jezu, moje życie od dzisiaj należy do Ciebie. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Amen.